Andrzej próbował uspokoić, ale z tym Zacheuszem to nie jest tak, że on nie zmienił profesji, dlatego że w jego przypadku on był przełożonym celników, no, i to stanowisko oznaczało, że jest to po prostu zawód złodzieja. W związku z tym zwrócił wszystko, co ukradł, co oznacza nie całość swojego majątku, ale trudno sobie wyobrazić, żeby cały czas wykonywał tę samą pracę. Dzisiaj może tak za kilka słów w ogóle o katolickiej nauce społecznej. Ponieważ tak, jakby hasło katolickiej nauki społecznej wszystkich nas tutaj zgromadziło, a jednocześnie kiedyś słyszałem takie powiedzenie, że to jest najlepiej strzeżony sekret Kościoła. To znaczy, pewnie każdy z nas gdzieś tam coś wyczytał nawet o tym, co się działo na konklawę, no, co jest objęte sekretem papieskim, a gdy chodzi o katolicką naukę społeczną, to być może wiemy mniej. Mój dawny rektor seminarium, jak wspominał swoje lekcje katolickiej nauki społecznej jako kleryk, jak odbierał je, to mówił, że jego ksiądz profesor mówił, katolicka nauka społeczna jest i obowiązuje. I to jest wszystko, co zapamiętam. Teraz to, co jest, myślę, że istotne, to jest kwestia taka, że katolicka nauka społeczna jest częścią teologii. Czyli możemy wiele na podstawie tego, czego uczy Kościół o życiu społecznym, wytłumaczyć w taki sposób świecki i stąd rozmawiając na różne tematy, także z ludźmi niewierzącymi, jesteśmy w stanie im właściwie prawie wszystko na dany temat przekazać, ale żeby rzeczywiście w pełni zrozumieć i żyć, tym to trzeba być człowiekiem wierzącym. I teraz to jest o tyle ważne, że w oświeceniu wymyślono taki sposób myślenia o świecie i organizowania świata społecznego, gdzie wychodzi się z założenia, że Pan Bóg nie istnieje. I w związku z tym trzeba pomyśleć i uporządkować ten świat tak, jakby Pana Boga nie było. Czyli całkowicie po świecku. I teraz my, jako ludzie wierzący, dzisiaj często ulegamy tamtemu sposobowi myślenia. Czyli, że kiedy myślimy o naszej pracy, o naszej rodzinie, o naszej ojczyźnie, to w gruncie rzeczy myślimy tak, jakby Pana Boga nie było. Czyli on jakby nie jest nam potrzebny do tego, żeby dowiedzieć się, co mamy zrobić i jak. I to, że to jest część teologii, to oznacza, że musimy spróbować wyjść z takiego sposobu myślenia całkowicie świeckiego. Tak jak mówię, w rozmowach z osobami niewierzącymi posługujemy się taką argumentacją, która może do człowieka dotrzeć. Ale jednocześnie bardzo ważne jest to, żeby samemu mieć taki obraz świata, którego nie sposób pomyśleć bez Boga. I wtedy łatwiej także widać, jakby dlaczego poszczególne obszary naszego życia, czy indywidualnego, czy społecznego, trzeba tak uporządkować, a nie inaczej. Teraz w katolickiej nauce społecznej jest po pierwsze pewien zespół takich podstawowych zasad. Nie zaczynamy od nich, ale gdzieś one, myślę, będą się przewijać. Czyli czegoś, co pokazuje nam, kierunek, w jakim trzeba szukać rozwiązania. Czyli nie zawsze jest tak, że Kościół uczy jakby szczegółowo, co trzeba w tej sprawie zrobić. Czasem jest tak, że wiemy w tych kategoriach szczegółowych więcej albo mniej, w zależności od tego, jakby jak, od jak dawna tego typu zjawiska istnieją. Bo na przykład, jeżeli pytamy, jak, na czym polega uczciwość i jakie na przykład w posługiwaniu się komputerem, no to nim wymyślono komputery, nikt nad tym się nie zastanawiał. Jest wiele takich obszarów, na przykład w zakresie bioetyki, że tutaj technologia umożliwia pewne interwencje w ludzką naturę i dopiero od kiedy ta technologia jakby pokazuje takie możliwości, to od tego momentu także istnieje również w Kościele refleksja etyczna nad tym zjawiskiem. Ale generalnie jest tak, że w każdej sprawie Kościół nam podaje jakby kierunek, w którym trzeba szukać rozwiązania. Dzisiaj mamy się zająć takim myśleniem o ludzkiej pracy. Znaczy, to jest z jednej strony bardzo szeroko, ale też mamy świadomość, że praca to nie wszystko w życiu. Czyli jest tak, że to jest bardzo ważny obszar naszego życia, ale jednocześnie gdybyśmy uznali, że to jest jedyny obszar istotny w naszym życiu, to znaczyłoby, że pomijamy coś innego, co także jest ważne i do czego nas Pan Bóg zaprasza. Od czego możemy zacząć myślenie o pracy? Otóż najprościej sięgnąć do Księgi Rodzaju i do opisu stworzenia świata. I tu jest bardzo ciekawe pytanie, które warto sobie postawić. Mianowicie, czy to jest tak, że ludzie muszą pracować dopiero, jakby ta konieczność zaczęła się po grzechu pierworodnym, czyli w raju przed grzechem można było się wylegiwać do góry brzuchem i nic nie robić, czy też jest tak, że praca istniała również w raju, co znaczyłoby, że nie jest konsekwencją grzechu, upadku człowieka, tylko jest jakby częścią tego pierwotnego powołania człowieka. Teraz jeżeli sięgamy do Pisma Świętego, właśnie do opisu stworzenia świata, to czytamy w tym opisie siedmiodniowego stworzenia: bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Czyli tutaj od początku mamy do czynienia z taką sytuacją, że Bóg powołuje człowieka do tego, żeby czynił sobie ziemię poddaną. Stąd możemy powiedzieć, w pierwotnym zamiarze Pana Boga jest to, żeby człowiek pracował. A grzech pierworodny, jak w każdej dziedzinie, powoduje jakieś zakłócenie w tym. Czyli, że jakby inaczej wykonywaliśmy pracę jako ludzie przed grzechem pierworodnym, inaczej teraz. Ale sama praca jest tym pierwotnym powołaniem człowieka. To znaczy także, że wykonywanie pracy, jakby poszukiwanie pewnego spełnienia się w pracy, jest związane także z przeżywaniem ludzkiej godności. I teraz w tym opisie siedmiodniowym stworzenia, po pierwsze widzimy, że Pan Bóg pracuje. To jest bardzo ważne. Bóg stwarza świat i to jest opisane jako pewna praca, którą Pan Bóg wykonuje. I teraz te słowa o tym, żeby czynić sobie ziemię poddaną, rozumiemy w ten sposób, że człowiek jest zaproszony do współpracy z Panem Bogiem. Możemy powiedzieć w ten sposób, że jakby dzieło stworzenia nie jest zakończone. Pan Bóg zrobił tyle, ile było konieczne, a resztę zostawił człowiekowi. I naszym zadaniem jest jakby dokańczanie tego dzieła stworzenia. To poczucie, że człowiek pracując, współpracuje z Panem Bogiem. Czyli to jest to, co czyni nas podobnymi do Boga. Myślę, że od strony i takiego przeżycia godności, wartości naszej pracy i jakoś poszukiwania sensowności w tym, co robimy, jest bardzo ważne. Teraz to panowanie nad ziemią nie oznacza uciskania stworzenia. Czyli to nie jest jakaś eksploatacja świata, na którą mamy pozwolenie Pana Boga, tylko sprawowanie opieki nad światem w imieniu Pana Boga. I stajemy w związku z tym przed tym pytaniem, no dobrze, ale co to znaczy? Czyli jak Pan Bóg chciałby, żebyśmy w tym momencie działali? Na czym w tym zakresie polega dobro? To jest ta pierwsza rzecz. Jeżeli patrzymy na inne elementy związane z godnością pracy, to jest to bardzo charakterystyczne, że Pan Jezus pracował tak jak każdy człowiek. Czyli ten okres życia ukrytego Chrystusa, tak sobie to wyobrażamy, taka jest tradycja tej myślenia Kościoła, że z jednej strony nauczył się zawodu od świętego Józefa i ten zawód wykonywał. Chociaż jako Bóg człowiek mógłby leżeć i nic nie robić. To pokazuje nam to, że właściwie wykonywana praca jest także jakimś naśladowaniem Chrystusa. I znowu pytamy, co to znaczy ta właściwie wykonywana praca. Ale to jest ten jakby drugi obszar godności. I teraz, jak patrzymy na kulturę europejską, czy całego świata zachodniego, to ona została ukształtowana, gdy chodzi o tę sferę pracy, właśnie przez myśl biblijną, przez chrześcijaństwo. Czyli, że praca jest czymś dobrym i praca jest powołaniem człowieka. I teraz, jeżeli patrzymy na świat przedchrześcijański, na Grecję antyczną czy Rzym, to to, co jest charakterystyczne dla tamtego świata, to to, że praca hańbiła człowieka. Czyli do pracy, zwłaszcza do pracy fizycznej, byli niewolnicy. A człowiek wolny był po pierwsze wolnym od pracy. Wolny to ten, który nie musi nic robić, ponieważ za niego wykonają tę pracę niewolnicy. I całe życie ekonomiczne w cesarstwie rzymskim przedchrześcijańskim było zorganizowane w oparciu o niewolnictwo. Jeśli były problemy gospodarcze, to znaczyło, że trzeba więcej niewolników. To jest jakby to stosowane rozwiązanie. Czyli człowiek, który był wolny, myślał o tym, o tej wolności swojej, jako o tym wyzwoleniu od pracy. A jeśli był zmuszony do pracy, tu przede wszystkim chodzi o pracę fizyczną, to znaczy, że pozbawiano go w ten sposób godności. Chrześcijanie, już święty Paweł mówi o tym, że jak ktoś nie chce pracować, to niech spróbuje też nie jeść. To jest tutaj ważne, ponieważ Lenin to zdanie opacznie wykorzystywał. Tam można wstawić ten tryb warunkowy. Jeśli nie chcesz pracować, to spróbuj nie jeść. Jak potrafisz, to możesz być wolny od pracy. Ale jeśli masz potrzeby, które związane są z utrzymywaniem się przy życiu, no to musisz na to zapracować własnymi rękami. I nie tylko z racji jakby konieczności, ale właśnie z racji tego, że jest w tym głęboki sens religijny. Tutaj od razu trzeba powiedzieć, że to antyczne podejście nie wzięło się przypadkiem. I o tym nam mówi jakoś ten drugi fragment odnoszący się do ludzkiej pracy, czyli po grzechu pierworodnym, gdzie mowa jest o tym, że w konsekwencji grzechu pierworodnego człowiek będzie pracował w pocie czoła, a ziemia będzie mu rodzić cierń i osed. Pocie czoła to znaczy, że praca będzie go męczyć. I tego nie ma w odniesieniu do tego wskazania sprzed grzechu pierworodnego. Czyli, że praca zaczyna być na skutek grzechu czymś nieprzyjemnym. A z drugiej strony, na ten cierni osed, co oznacza, że człowiek wkłada swoje zaangażowanie i wszystkie talenty, wszystkie siły i rozmija się ten efekt osiągnięty z tym, co było zamierzone. Znaczy jakby trudzimy się często na marno. Ten wysiłek człowieka często pozostaje bezowocny. I to jest gdzieś wkalkulowane także właśnie to doświadczenie pracy człowieka po grzechu pierworodnym. Mówiąc jeszcze inaczej, w chrześcijaństwie, w tej wizji biblijnej jest tak, że praca jakby tworzy ludzką godność, ale mamy doświadczenie również takie, że praca może być wykorzystywana przeciwko człowiekowi. Bo na przykład tworzono obozy pracy. I nie tylko po to, żeby sprawniej wykonywać jakieś działanie, i żeby jakby te produkty materialne tej pracy były większe, ale również dlatego, że praca bywa używana do poniżania człowieka. Że to jest coś, co po grzechu pierworodnym jakby nadaje się do tego, żeby było stosowane przeciwko ludzkiej godności. I stąd dzisiaj zastanawiając się nad tym, jak przeżywać tę sferę pracy, mamy świadomość taką, że może być ona przeżywana źle. Prawdopodobnie, jeśli Państwo powiedzmy, pracowali nawet kilkanaście lat, to wtedy w tym doświadczeniu życiowym, zawodowym są także takie momenty, kiedy człowiek ma wszystkiego dość. Z różnych powodów. I zaraz nad tymi powodami się zastanowimy. Ale że człowiek chciałby się od tej pracy wyzwolić. Bo czuje, że to nie pomaga mu być człowiekiem. I teraz co dobrego może być w ludzkiej pracy? Otóż pierwsza sprawa związana jest z tym, że jakby poprzez pracę wyraża się człowiek. Mówimy czasem o tym, że praca jest jakby takim sposobem humanizacji świata. Stoją przed nami krzesła. Na podstawie tego, jak te krzesła wyglądają, możemy się domyśleć czegoś o tym, kto je wymyślił, tak zaprojektował i wykonał. To znaczy, one na przykład z jednej strony coś opowiadają o estetyce, o poczuciu estetyki, poczuciu piękna tych ludzi, którzy takie krzesła wymyślili. I wiemy, że czasem spotykamy w życiu różne przedmioty tak wykonane, że nie chce się na to patrzeć. Ale my poprzez tę naszą pracę jakby na materii wyciskamy piętno tego, kim my jesteśmy. Znaczy to jest jakby w jakiś sposób odwzorowanie tego, co jest w naszym wnętrzu. Ktoś, kto nie ma poczucia piękna, trudno, żeby robił piękne rzeczy. Z drugiej strony, akurat gdy chodzi o takie krzesło, to wiemy, że robi się krzesło po to, żeby ktoś na nim siedział. A w związku z tym to, co tworzymy, a co wykonujemy, jest zawsze adresowane do drugiego człowieka. Na jednym krześle da się siedzieć, a na drugim nie. Choćby było piękne. To okaże się, że ten, kto tworzył to krzesło, w ogóle nie myślał o człowieku, o tym, że ktoś ma na tym siedzieć. Że to dla kogoś ma być użyteczne. I w tym zawarty jest komunikat właśnie tego, jaki jest jego stosunek do ludzi. To wszystko można jakoś odnieść do własnej pracy. W najprostszy sposób, no bo jeśli gotuje się obiad, no to nie chodzi tylko o to, żeby liczba kalorii się zgadzała. Tylko myśli się o tym, kto będzie go jadł. I w jakim nastroju wstanie od stołu. To znaczy, pamięta się o drugim człowieku. A że jest różnica w momencie, kiedy talerz stawi się na jakiejś brudnej ceracie, na białym obrusie, to oznacza, że gdzieś jest także jakieś wyczucie piękna w człowieku. I jednocześnie chcielibyśmy, jakby wysyłając ten komunikat do drugiej osoby, żeby ta druga osoba to go odebrała. To znaczy nie tylko zjadła i nie zauważyła co, tylko żeby zauważyła, co włożyłem w ten komunikat, co właściwie staram się przekazać. I wtedy może się przez to tworzyć, pogłębiać jakoś więź między ludźmi. Ale gdy my z jednej strony jakby wystarczająco dużo, powiedzmy, dobra wkładamy w to wysyłanie komunikatu do drugiej osoby i jednocześnie gdzie w momencie, kiedy ta druga osoba jest wystarczająco wrażliwa, żeby to odebrać. Mężczyźni częściej, powiedzmy, myślą na przykład o samochodach, ale to wszystko, co jest prawdziwe o zupie, prawdziwe jest również w stosunku do samochodów. Że są takie samochody, które podobają się mężczyznom z różnych powodów. Często dlatego, że szybko jeżdżą. Ale to jest też celowe. To znaczy, ktoś pomyślał o tym, kto będzie tego samochodu używał. I teraz, jeśli jest tak, że zabieramy się do czegoś, na przykład mamy wyprodukować skrzypce i za nic z tego nie potrafimy, to pierwsze może nie będą od razu Stradivariusem. Ale z pracą jest tak, że człowiek się poprzez pracę uczy. Uczy się i w znaczeniu takim intelektualnym, no, bo są jakby konkretne problemy do rozwiązania. I dzięki temu na przykład wymyślono pralkę. Ale z drugiej strony uczy się także w tym znaczeniu, że tworzysz swój charakter. To znaczy jest praca, która wymaga cierpliwości na przykład. I człowiek na początku może jej nie mieć. A na końcu tak. I to w takim chrześcijańskim nauczaniu moralnym, tak, bardzo istotne jest pojęcie cnoty. Cnoty to znaczy pewnej wyuczonej umiejętności, która sprawia, że osiąganie tego, co dobre, przychodzi człowiekowi łatwo. Praca jest jakby uczeniem się, nabywaniem cnót. No i na przykład jakiejś dokładności. Właśnie cierpliwości. No. I cały czas w tym momencie myślimy o tym, co człowiek, czyli ten, kto wykonuje pracę, może uzyskać dzięki tej pracy, poza tym, że może mieć z tego pieniądze. Czyli, że utrzymuje się z owoców swojej pracy. Ale jest coś znacznie istotniejszego, bo on się tworzy i wyraża w tej pracy. I teraz już powiedzieliśmy o tym, że praca jest pewnym komunikatem wysyłanym do drugiej osoby. To znaczy, że jeśli spojrzymy na ludzką pracę, to my nigdy nie zaczynamy od zera. Tylko włączamy się jakby w pewien łańcuch pracy. Jeżeli ktoś chce ugotować obiad, to na przykład kupuje ziemniaki. Ale te ziemniaki ktoś musiał zasadzić, wykopać, przywieźć. I w związku z tym obieranie nie jest pierwszą czynnością, tylko jest kolejną czynnością wykonywaną przez człowieka, która jest możliwa dzięki temu, że ktoś wcześniej już wykonał jakąś pracę. I dalej jest tak, że ten obrany ziemniak, no, potem znajduje się na talerzu i jest na przykład w restauracji i oferowany klientom, kolejnym ludziom. Ale żeby prowadzić restaurację, to rzadko robi się to jednoosobowo. Trzeba stworzyć zespół ludzi. W związku z tym dla ludzkiej pracy normalne jest to, że praca jest współpracą z ludźmi. Mnie to bardzo uderzyło, kiedy wyczytałem to u Jana Pawła II, jeśli dobrze pamiętam, w Laborem Exercens, czy takiej encyklice właśnie o ludzkiej pracy, tekst polecam, że ważniejsze jest w przypadku przedsiębiorstwa to, że powstaje tam wspólnota ludzi, od tego, co oni wyprodukują. Czyli, że wielką fabrykę na przykład zakłada się po to, żeby ludzie mogli być razem i coś razem robić, a nie po to, żeby produkować. Ja na to zwracam uwagę, dlatego że to, co powiedziałem, nie wydaje się takie na pierwszy rzut oka zrozumiałe, no, i takie oczywiste, że jeżeli ściągamy do Polski wielkich inwestorów, no, to po to, żeby ludzie mogli się nareszcie zacząć spotykać gdzieś, no, i spędzać ze sobą czas sympatycznie, no, i zawiązywać między sobą więzi. Ale papież tak mówi. Oni produkują coś przy okazji. To jest pretekst. I teraz to myślę, że jest w pełni zrozumiałe, jeśli spojrzymy na to dokładnie od odwrotnej strony. To znaczy, jeżeli jesteśmy w jakimś zakładzie pracy, w którym jakby nikt się z nami nie liczy, znaczy dla nikogo nie jesteśmy ważni. Traktują nas jak maszynę. I człowiek natychmiast czuje, że no, tu się nie da żyć. Nawet jakby dużo płacili. To nie są to ludzkie warunki. To często jest kwestia na przykład jakiejś takiej pracy dość mechanicznej, na przykład w supermarketach przy kasie. I ktoś akurat w samolocie zauważył, że stoi stewardesa przy wejściu i każdemu mówi dzień dobry, good morning, dzień dobry, good morning, dzień dobry, good morning. I to jest praca mechaniczna. Ale zwróćmy uwagę, że jeśli tę pracę wykonuje człowiek, to można jeszcze spojrzeć w oczy, nawiązać kontakt. I to przestaje być mechaniczne, że jak się podchodzi do kasy, to poza tym, że się zapłaci rachunek, to można zobaczyć człowieka i uśmiechnąć się i zauważyć, jakby dać mu znać, że widzimy, że mamy do czynienia z człowiekiem. I ta praca zyskuje zupełnie inny wymiar. Jest tak, że jeżeli pamiętamy małe sklepiki, do których się chodziło gdzieś tam na osiedlu, to tego typu przedsiębiorstwo zapewnia kontakt z ludźmi. To znaczy, że przychodzimy, wiemy, kogo tam spotkamy, ale jednocześnie właściciel tego sklepu, czy jakiś pracownik, on wie, kto przychodzi. I w związku z tym gdzieś zapyta o rodzinę albo o coś jeszcze innego. Ja we Włoszech, w Rzymie, w jednym z miejsc przy hotelu, gdzie się zatrzymałem, zauważyłem, że jest sklep, nieduży. Przed tym sklepem stał jakiś, ewidentnie jakiś imigrant, żebrał pieniądze. Ale było oczywiste dla mnie, że on tam stoi codziennie i są codziennie ci sami ludzie, którzy tam mu wrzucają 10 czy 20 centimów, niedużo, tak żeby on z głodu nie umarł, ale on wszystkich zna i oni go znają. To nie jest tak, że to jest pieniądz rzucony nieznajomemu gdzieś. Tylko oni jakby dbają o to, żeby on przy nich przeżył, a on wie, że może w tym zakresie na tych ludzi liczyć. Więc praca tworzy więzi między ludźmi. I to jest i w ten sposób, że coś się wytwarza razem, trzeba na przykład coś wymyśleć, ale także, że jeśli w tym krześle ktoś przykręcił źle jakąś śrubę, to powiedzmy w przypadku znowu samochodów czasem są takie komunikaty, że nagle producent wycofuje całą serię samochodów, wszystkie do warsztatu, bo odkryto, że w tej serii jeden z pracowników niewłaściwie przykręcił jakąś tam śrubę. Czy coś jeszcze innego, drobnego zrobił, co grozi śmiercią lub kalectwem. I teraz napracowali się wszyscy z wyjątkiem jednego. To jest taka gra zespołowa. Jak są skoki narciarskie drużynowe, jeden zepsuje jeden skok i nic z tego, że się inni starali. Więc jest kwestia taka, że w tej współpracy Mamy, musimy się liczyć także z tym, co inni robią, żeby tego nie popsuć, tylko mieć możliwość później pewny potrzeb, jakby pewnej dumy z tego, co żeśmy zrobili. I proszę zwrócić uwagę, że często, zwłaszcza jeśli myślimy gdzieś właśnie o jakichś tam fabrykach, to jest taka rzecz, że człowiek konkretny robi jakiś tam drobiazg, tak? Ale jak dowiaduje się, że chwalą, tak, te samochody, przy których on pracował, to mu jakoś tak lżej na sercu. Tak? Choć zrobił tylko coś drobnego w tym. I to jest też kwestia taka, że to wymaga takiego ducha wspólnoty. Więc poza tym, że praca jakoś tworzy jednostkę, że wytwarza coś, co jest dla innych, to praca również tworzy ludzką wspólnotę. Jest takim sposobem tworzenia wspólnoty między ludźmi. I teraz jakby pod pewnym warunkiem. To znaczy właśnie, że ta praca jest ludzka, to znaczy, że ona jest jakoś dobra i sensowna. I tu w katolickiej nauce społecznej bardzo podkreśla się taką jakby etykę inwestowania, że jeśli człowiek ma pieniądze i te pieniądze, a nie powinien ich zakopać, tylko ta własność jest tym, co powinno być wykorzystywane dla dobra innych, to myśląc o takiej sposobie wykorzystania, o takiej inwestycji, nie myślimy po prostu o tym, jak najszybciej pomnożyć pieniądz, jak to zrobić najefektywniej. Bo jeden z takich najbardziej skutecznych sposobów pomnażania pieniędzy to jest na przykład handel narkotykami. I nie stawiamy za wzór inwestycji, to będzie procent większy niż to, co Amber Gold obiecywał. Ale dlaczego? Bo czujemy, że to jest nieetyczne, to znaczy to jest przeciwko ludziom. W związku z tym z jednej strony jest taka rzecz, że naszą własność możemy tak wykorzystywać, że to będzie szkodzić innym ludziom. Choć zysk materialny dla mnie niewątpliwy. Z drugiej strony jest tak, że może być tak, że to jakby co sprzedaje jakoś innym ludziom, jest tak naprawdę całkowicie niepotrzebne, bezużyteczne. No często tak się dzieje, że jak ktoś na przykład wejdzie do supermarketu, to wychodzi z rzeczami, które są niepotrzebne. No, bo potrafią tam tak zaaranżować tę przestrzeń, no, żeby dorzucić zawsze jeszcze coś takiego, co jest całkowicie zbędne. No. Nawet jak jest, powiedzmy, spór o niedzielę, to tam słyszałem o niedzielę wolną od pracy, to słyszałem taki argument, że jeżeli ludzie nie będą chodzić w niedzielę do supermarketów, to gdy chodzi o wszystko, co jest im potrzebne, kupią to w inne dni tygodnia. Ale nie kupią tego, co robią w niedzielę, to znaczy kupują rzeczy niepotrzebne. Nie tylko niepotrzebne, ale te niepotrzebne kupują w niedzielę. Bo z ich powodu nie poszliby specjalnie do sklepu. Więc jest kwestia tego, to może być niepotrzebne w ogóle, to znaczy nigdy nikomu. W 90-tych latach pamiętam taką książkę, to było wtedy, chyba to była kwestia jakoś takiej, jak zarobić 20 milionów, bo wtedy to było jeszcze przed dewaluacją złotego. I ileś tam było tych stron, dość gruba książka, na końcu wniosek był tylko taki: trzeba zrobić to, co ja. napisać taką książkę i ją sprzedać. No. Czyli jakby nabić ludzi w balona. I to jest kwestia taka, że również w momencie, kiedy jakby nie szkodzimy bezpośrednio, ale nic dobrego nie robimy, to tu też jest problem. I w związku z tym, myśląc o tym, o takiej etyce inwestycji, myślimy o tym, że to powinno być jakoś ludziom potrzebne. I teraz, jeśli Państwo popatrzą, że mogą Państwo pracować jakby w każdym z takich typów inwestycji, czyli że może być tak, że człowiek jest zatrudniony w czymś, co jest moralnie podejrzane. No dzisiaj na przykład jest tak, że farmaceuci biją się o prawo do sprzeciwu sumienia, to znaczy, żeby nie musieć handlować środkami antykoncepcyjnymi, aborcyjnymi i tak dalej. Bo czują, że to psuje w ogóle sens ich pracy. I człowiek może być w takiej sytuacji, gdzie uważa, że ta jego praca jest jakoś w ogóle podejrzana. No, musi zarobić jakoś pieniądze, ma rodzinę na utrzymaniu, ale czuje jakiś głęboki dyskomfort. Może być tak, że czuje, że wprawdzie tylko chodzi, powiedzmy, od domu do domu, znaczy, i jest sympatyczny i coś tam poleca, ale że to, co do czego namawia, do kupna czego namawia, to tym ludziom jest naprawdę niepotrzebne. W związku z tym jego praca nie ma żadnego głębszego sensu. Bo nic dobrego z tego nie wynika. Jest tak, że możemy mieć jakieś poczucie pewnego spełnienia w pracy. Że rzeczywiście to, co robię, jest jakoś ważne i dobre dla innych ludzi. Niekoniecznie to musi zwracać uwagę wszystkich. Bo trzeba się strzec troszeczkę od takiej, jakby takiej pychy, że uwaga świata musi być zwrócona na mnie i dopiero wtedy to jest dobrze. To może być bardzo pokorna praca, ale sensowna. I wtedy jest tak, że praca także gdzieś się jakby daje człowiekowi poczucie sensowności życia, sensowności wysiłku. Czyli widzimy, że jeszcze jest ten jeden ważny element w pracy, mianowicie, że praca też współtworzy sens naszego życia. Co doskonale można zrozumieć w momencie, kiedy jesteśmy bezrobotni. Gdzie nie chodzi po pierwsze o to, że brakuje pieniędzy, jeszcze zasiłek można dostać, na ogół gdzieś tam są jakieś oszczędności, tylko że człowiek jest niepotrzebny, że całkowicie zbędny. I stąd także tak wielką wagę trzeba przywiązywać do tego, żeby tego doświadczenia nie mieli młodzi ludzie. Że jeśli ktoś ma już kilkanaście lat pracy, to ma doświadczenie, że w ogóle w tym świecie jakoś jest potrzebny, tylko akurat teraz nie jest jego czas może. Jeżeli jest tak, że ktoś na przykład uczył się kilkanaście lat, zrobił studia, i teraz pierwszy komunikat, kiedy poszukuje pracy, jest taki: nie potrzebujemy cię. Nie potrzebujemy cię w tym społeczeństwie. To jest także jakieś głębokie poczucie właśnie jakby bezsensowności swojego wysiłku. Stąd mówię o tym po to, żeby podkreślić, że praca może mieć sens. I że trzeba starać się o to, żeby rzeczywiście go miała. Bo ten sens bierze się jakby z nas. Teraz jeżeli patrzymy na pracę, To w tym opisie siedmiu dni stworzenia, siódmego dnia Pan Bóg odpoczął. I to jest bardzo ważne przesłanie dla nas, które mówi nam o tym, że jest czas pracy i czas odpoczynku. I teraz ten czas powstrzymywania się od pracy mówi, że jesteśmy ważniejsi, my jako ludzie, od wszystkiego, co byśmy mogli wyprodukować, zrobić tego dnia. Że człowiek jest ważniejszy jako osoba od wszystkiego, co jest w stanie zrobić. Że to nie chodzi o te produkty, tylko chodzi o człowieka. I to jest bardzo ważne przesłanie chrześcijaństwa, ponieważ jakby poza chrześcijaństwem nie było takiego rytmu. Ten rytm siedmiodniowy jest specyficznie zakorzeniony w Starym Testamencie i w chrześcijaństwie, przy czym w szczególny sposób odpoczynek szabatowy był praktykowany przez Żydów w momencie, kiedy byli w niewoli babilońskiej. Czyli kiedy mieli nad sobą ludzi zaganiających do pracy, jakby było wiadomo, że nie ma co się z takim Żydem siłować, bo on nie ruszy. Co 7 dni strajkuje. I jak mu się na to pozwoli, to będzie 6 dni dobrze pracował. Jak mu się na to nie pozwoli, to efekt wątpliwy. I stąd jest kwestia taka, że jeśli my dzisiaj mamy trudności z tym siódmym dniem tygodnia, czy pierwszym w takiej chrześcijańskiej nomenklaturze, i z zachowaniem odpoczynku, to dlatego, że znowu nauczyliśmy się myśleć o tym, że to, co jesteśmy w stanie zrobić, jest ważniejsze od nas. I gdzieś trzeba to naprawić. Ten rytm bez siódmego dnia to jest rytm pracy niewolników. Siódmy dzień jest znakiem wolności człowieka. Jeśli spojrzymy na dekalog, to jest tak, że to jest jakby konstytucja narodu, który cieszy się wolnością po wyjściu z niewoli egipskiej. I Żydzi, którzy byli niewolnikami w Egipcie, teraz zaczynają żyć jak wolni ludzie. To niewolnictwo może być różnego rodzaju, dlatego że to jest kwestia na przykład tego, że człowiekowi potrzebne są pieniądze. I to na jakieś rzeczywiste potrzeby rodzinne. Może być tak, że po prostu zbytnio ceni wartości materialne. Czyli spokojnie mógłby się bez jakiejś ich części obyć, gdy chodzi o jego rzeczywiste potrzeby, ale jego wyobrażone potrzeby są zupełnie inne. I teraz dlaczego zupełnie inne? Tu znowu wracamy do tego świata pomyślanego tak, jakby Pana Boga nie było. I w tym świecie oświeceniowym jest kwestia taka, że obiecuje się człowiekowi zbawienie na tym świecie. Czyli chrześcijanin wie, że pełna realizacja ludzkiego życia będzie w Królestwie Bożym, w innym świecie. Bo w tym świecie nie ma nic takiego, co mogłoby zaspokoić do końca serce człowieka. Świat pomyślany na sposób ateistyczny mówi, jest tylko ten świat i wszystko musisz mieć tutaj. I w związku z tym jakby dąży się do zaspokojenia tu wszystkich potrzeb człowieka, co oznacza, że trzeba te potrzeby ograniczyć jakościowo i wtedy można zaspokajać je ilościowo. No, jakby można więcej tego samego dawać, ale pod warunkiem, że zrezygnuje się z innych ludzkich potrzeb. Tak? Więc to jest podkreślone w tym podejściu do pracy i ten rytm pracy i odpoczynku. Czego oczekujemy od pracy, a czego nie możemy oczekiwać od pracy, bo nie żyjemy tylko po to, żeby pracować. Tak patrzę na ten zegar i mimo, że to Londyn, ale chyba nie jest to czas brytyjski, więc myślę, że już pora skończyć. Nie wiem, czy są przewidziane jakieś pytania, czy... Możemy kilka minut spędzić na jakieś ewentualnie pytania, jeśli są. Jeśli nie, to już jest wystarczająco późno, żeby... To znaczy, jest tak, że może chodzić jakby o siebie samego, tak? Albo o innego człowieka, którego zmuszamy do takiej pracy. Tak? Jeżeli chodzi o, jakby o mnie samego, tak? To teraz jest kwestia taka, że może to być kwestia, powiedzmy, rzeczywiście takiego ateistycznego myślenia uświadomionego. Tak? I teraz... nawet jeśli ktoś nie wierzy w Pana Boga, w to, że Bóg jest, to Pan Bóg i tak jest. I On jest stworzony przez Pana Boga. Co to oznacza? Ja myślę, że tutaj ważne jest takie zdanie świętego Augustyna, który mówił, stworzyłeś nas dla siebie i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie. Czyli, że człowiek ma wewnątrz siebie takie potrzeby, których nie jest w stanie stłumić. I teraz Augustyna, stworzyłeś nas dla siebie, niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie. I to jest prawdziwe w stosunku do każdego człowieka, to zdanie. To znaczy, że jeśli próbujemy ten wewnętrzny głód, to wewnętrzne pragnienie zaspokoić czymś mniejszym, to nigdy tego zaspokojenia nie zaznamy. I to na przykład może pędzić człowieka od jednego dobra do drugiego, od mniej do więcej, ale ostatecznie gdzieś jest zawsze rozczarowanie. Pytanie, co ten człowiek z tym zrobi. Często, jak jakby dojdzie do tego rozczarowania, to jest gotowy do tego, żeby się nawrócić właśnie. Bo próbował wszystkiego. To jest trochę tak jak u Koheleta, który próbował wszystkiego, wszystko miał i rozum mu został i stwierdza, wszystko to marność i pogoń za wiatrem. Jedni wiedzą to wcześniej, nie muszą 30 lat czy 40 biegać, a inni dowiadują się dopiero po kilkudziesięciu latach. Kiedyś słyszałem takie określenie, że jest coś takiego jak kryzys połowy życia. I że ktoś powiedział w ten sposób, że to jest tak, że człowiek przez 40 lat wchodzi po drabinie, już jest na szczycie i wtedy odkrywa, że drabina była przystawiona nie do tej ściany. Natomiast jest też taka rzecz, że nawet człowiek wierzący może jakby uciekać przed sobą. To znaczy przed czymś, co jest jakby trudniejszym sposobem życia. Mężczyźni bardzo często na przykład ograniczają takie swoje poczucie odpowiedzialności za rodzinę do tego, że muszą przynieść pieniądze. Znaczy, na przykład relacje z żoną czy z dziećmi są jakby za trudne emocjonalnie, ale kocha się. W związku z tym człowiek spędza cały czas w pracy, żeby mieć poczucie, że rzeczywiście dba o rodzinę, ale w taki sposób, który jest jakby najbardziej prymitywnym sposobem dbania o rodzinę. I ten mechanizm jakby takiej ucieczki od siebie, od tych jakby sposobów, które są jakby bardziej ludzkie, bardziej wartościowe, ale jednocześnie są trudniejsze. Jakoś wymagają jakiegoś głębszego zaangażowania człowieka, a nie tylko sił fizycznych. I to może powodować też, że i chrześcijanie ciągle zmieniają samochody na lepsze, czy komputery, czy jakieś gadżety, czy jeszcze coś innego. To znaczy tak, no ja o czym mówiłem? O tym, jak należałoby z jednej strony przeżywać pracę, a z drugiej strony także ją organizować. To przeżywanie jest związane także z tą możliwością wyboru. Czyli to wszystko, co jest jakby w Państwa możliwości, w zakresie Państwa możliwości. Teraz nie zawsze, to znaczy ten świat nie jest tak urządzony, jak być powinien. W związku z tym jest kwestia taka, że gdzieś musimy się czasem jakby pogodzić z pewnymi niedoskonałościami. Tak? Jest pytanie, z jakimi i czy na zawsze, czy na jakiś czas. Tak? To znaczy, to, że w ogóle musimy się pogodzić z jakimiś niedoskonałościami, to jest nic odkrywczego, bo to jest wszędzie. To znaczy i w rodzinie musimy się z tym pogodzić, że nie tylko bliźni mają wady, ale my też. I w związku z tym w pracy też nigdy nie będzie idealnej sytuacji. Ale to nie oznacza, że to musi nam odbierać poczucie jakoś sensowności, pewnej misyjności w tej pracy. Mogą być sytuacje, gdzie powiedzmy, szczególnie gdy chodzi o jakąś odpowiedzialność za rodzinę, to człowiek, żeby utrzymać rodzinę, to musi gdzieś pracować i tę pracę jakby ma dostępną, a innej nie ma. Ale na ogół wtedy także rozumie, na czym polega ta niedoskonałość i co trzeba byłoby ewentualnie starać się w życiu zmienić. Czasem te możliwości zmiany z czasem się pojawiają. Jest kwestia taka, że najtrudniejsze są sytuacje, w których w pracy jesteśmy zmuszani do działania wbrew własnemu sumieniu. I w takiej, powiedzmy, praktyce duszpasterskiej, no, to jest kwestia taka, że na początek, no, to się radzi, żeby człowiek nie działał wbrew własnemu sumieniu, jakby nie przejmując się tym, co się stanie. No. Bo najczęściej jest tak, że ostatecznie nie wyrzucają go z pracy. Ja byłem zdziwiony, oglądałem w Berlinie taką wystawę, z panorama terroru, no, o tym, jak wojska niemieckie zachowywały się w terenach okupowanych. I tam dowiedziałem się od przewodnika, czego wcześniej nie wiedziałem, że zdarzali się niemieccy żołnierze, którzy odmawiali udziału w egzekucjach ulicznych. I teraz nigdy nie byli zmuszani do tego przez swoich dowództwów. Nie było z tego powodu żadnych konsekwencji wobec nich wyciąganych, dlatego że wiadomo było, że nie robią tego z tchórzostwa i w związku z tym, jak dostaną inne zadanie, to w imieniu Rzeszy Niemieckiej będą solidnie zabijać. No, i rzeczywiście tak było. To znaczy, przytaczam ten przykład, no, że w tym jest jakaś diabelska logika, no, ale że ludzie czasem czerpią na przykład przyjemność z tego, że mogą komuś jakby złamać kręgosłup moralny, ale jak ten ktoś się nie da, to rezygnują. Nie będą go lubić, ale spróbują sobie te przyjemności czerpać w kontakcie z innymi ludźmi, a temu dadzą spokój. I teraz, więc pierwsza rzecz to jest kwestia taka, że jeżeli są takie sytuacje, no, których widzimy, sumienie nam mówi, tego nie wolno robić, to nie należy tego robić. Proszę zwrócić uwagę, ile w tym momencie jest na przykład w mediach kwestii związanych z korupcją, no, odkrywanych. Dlatego, nie dlatego, że ci wszyscy ludzie jakby z założenia byli nieuczciwi, tylko że często po prostu jakby upodobniali się do środowiska. No, tak się załatwiały kontrakty na przykład. No, czyli zawsze potrzebna była jakaś łapówka. Trudno powiedzieć ile razy, ale zdarzało się niejednokrotnie na przykład, że ludzie do mnie przychodzili po iluś tam latach i mówili, że jakby powiedziałem, czegoś nie wolno ci robić. I po iluś latach człowiek wracał i mówi, całe szczęście, że to ksiądz powiedział, bo sąsiad poszedł do więzienia. A tutaj wyraźnie mnie ksiądz zastopował. Więc jest tak, że są rzeczy, których nie wolno robić. I teraz często robimy jakby z takiego podświadomego strachu. I chodzi o to, żeby się wyzwolić. Znaczy, chrześcijanin musi być człowiekiem wolnym. No? Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciała. Ale duszy zabić nie mogą. No? I teraz to, co jest jakby sankcją ostateczną, to jest to, że ewentualnie zwolnią nas z pracy. Ale nawet gdyby było duże. Nie? To znaczy, chodzi o coś takiego, że gdzieś w tym wszystkim potrzebne jest także zaufanie do Pana Boga. No, to znaczy, że różnych tego typu sytuacji nie jest tak, że my jakby musimy własnym sprytem te sytuacje rozwiązać. No, tylko, że Słowo Boże jest czymś, czego warto się trzymać. Nawet jeśli z tym są związane jakieś konkretne w danym momencie koszty. To w tej perspektywie po pierwsze życia wiecznego, ale także jakby wartości własnego życia, sensowności własnego życia, warto się trzymać tego, czego Pan Bóg uczy. I dla mnie, ponieważ ja gdzieś tam uczę na Wydziale Politologii i potem część moich studentów wchodzi w życie polityczne, dla mnie dość charakterystyczne są takie sytuacje, gdzie okazuje się, że jakby sukces taki gwałtowny w życiu politycznym na przykład prowadzi do rozkładu rodziny. To znaczy, ktoś robi karierę, zdobywa kolejne stanowiska, tylko musi żonę zmienić. I wtedy już wszystko idzie dalej. I warto się w tych wszystkich momentach po prostu trzymać Pana Jezusa, w sensie zaufania do tego, czego On uczy, bo On się na tym zna. I być może to myślenie o jakby życiowym sukcesie, które ja mam w tym momencie, jest inne od tego, jak o życiowym sukcesie myśli Pan Bóg. Ale ja i tak kiedyś do tego jakby Bożego sposobu myślenia dojdę, tylko być może po drodze będzie kilka katastrof, jeżeli pokieruję się swoim zdaniem. To nie jest ostatnie spotkanie, tylko pierwsze, więc nie musimy wszystkiego rozstrzygnąć.
Jest. Dziękujemy bardzo, będziemy kończyć i zapraszamy na spotkanie za tydzień, będzie wtedy więcej czasu na porozmawianie.